Ostatnimi czasy przyszło nam słyszeć wyjątkowo dużo na temat taktycznej broni jądrowej i przydałoby się tak naprawdę rozeznać w tym temacie, czym jest i czy występuje jakaś znacząca różnica między nią a klasyczną bombą atomową. Jako że wojna na Ukrainie nie wygląda na taką, która miałaby się zakończyć w najbliższym czasie, coraz częściej Władimir Putin sięga do sprawdzonej i nadużywanej retoryki związanej z zagrożeniem użycia broni jądrowej. Specjaliści czy służby wywiadowcze dzielą się przeróżnymi poglądami, począwszy od tego, że Moskwa jedynie blefuje, skończywszy na tym, że faktycznie może dojść do sięgnięcia do atomowego arsenału. Wyjątkowo częstym komunikatem rzucanym Zachodowi jest ten o możliwości zastosowania głowic taktycznych, że to nie blef i mogą naprawdę się pojawić. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co to faktycznie jest ta głowica taktyczna i czy w ogóle jest jakaś różnica w porównaniu z innymi bombami atomowymi. Wojska Federacji Rosyjskiej mają do swojej dyspozycji wszelkie rodzaje bomb jądrowych. Na stanie mają potężne ładunki wodorowe, oprócz przytaczanych taktycznych. Taktyczna broń atomowa służy w głównej mierze jako środek do niszczenia pojedynczych celów, czy określonej grupy celów zajmujących stosunkowo niewielki obszar. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że takiego typu broń jądrowa nie została stworzona z myślą o tym, by niszczyć całe miasta. Nikt się wcale nie dziwi, że można odczuwać strach przed bronią atomową. Jest to w zupełności zrozumiałe, bo w końcu w internecie występuje wystarczająco ogólnodostępnych nagrań niszczycielskiej mocy broni nuklearnej, w szczególności bomb wodorowych, żeby wystarczająco przerazić. Niełatwo objąć umysłem skalę zniszczeń mogących wystąpić po eksplozji przykładowo pierwszej bomby wodorowej z 1952 roku o mocy ponad 10 tysięcy kiloton. Nie tak znowuż łatwo sobie wyobrazić zrównanie z ziemią całej stolicy Polski, gdzie dodatkowo wszyscy mieszkańcy w promieniu do 35 kilometrów by doznali bardzo poważnych poparzeń. W przypadku takich potężnych ładunków mamy do czynienia nie z jądrową bronią taktyczną, a z bronią jądrową strategiczną. To strategiczna broń jądrowa ma przyczyniać się do całkowitego unicestwienia danego regionu. W zamyśle armii taka broń występuje jedynie w planach strategicznych, aby przeobrazić całkowicie pole bitwy i aby w błyskawicznym tempie odwrócić sytuację na całym froncie, albo przynajmniej na całkiem sporym obszarze. Jeśli jesteśmy w stanie sobie wyobrazić bombę atomową umieszczoną w walizce, to tym samym wyobrażamy sobie właśnie bombę jądrową taktyczną. Równie dobrze funkcjonuje ona pod alternatywną nazwą niestrategicznej broni jądrowej. W przypadku tej broni stykamy się z głowicami nuklearnymi o zdecydowanie mniejszej mocy. Z historii wiadomo, że świat zdołał wytworzyć już potrafiące się znaleźć dosłownie w torbie sportowej. Głowica nuklearna o mocy jakichś 10 ton trotylu, czyli o mocy 0,01 kilotony. Choć brzmi to nieco jak motyw z filmu o niezawodnym agencie, chyba już tego jego królewskiej mości, 007, to przykładem takiej mini taktycznej broni jądrowej jest W-54, które zostało zaprojektowane i wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych jeszcze w latach 50. XX wieku, czyli 70 lat temu. Co ciekawe, W-54 produkowano na masową skalę do 1961 roku i Amerykanie doczekali się kilku tysięcy tych głowic. Przy czym powstało wiele wariantów o zróżnicowanej mocy. Mając do czynienia z wersją mini bomby nuklearnej, jego taktyczna odmiana potrafi nieźle narozrabiać. Jeśli przyglądać się danym, to odnosi się wrażenie, że milion razy mniejsza moc od pierwszej wytworzonej bomby wodorowej to niespecjalnie potężna moc. W końcu miniaturowa głowica jądrowa powinna pozornie wywołać niewielką eksplozję, jednak okazuje się, że tak nie jest. Jeśli by wstawić walizkę z ładunkiem w podziemnym garażu wielopiętrowego budynku, to nie tylko runie tenże budynek. Runie także większość budynków, nawet tych dużych, w promieniu 50 metrów. Skala zniszczeń byłaby niewyobrażalna. Wszystko zostałoby doszczętnie zniszczone i żadna betonowa czy stalowa struktura nie wytrzymałaby siły takiej eksplozji. Nie można też powiedzieć, by był jakiś określony zakres mocy, gdzie definicyjnie można byłoby określić, gdzie zaczyna i gdzie kończy się coś, co zwykliśmy nazywać nuklearną bronią taktyczną. Z założenia jest to broń, która nie ma na celu sianie spustoszenia na jak największym obszarze. Jest to jedynie unicestwianie pojedynczych celów. Celem może stać się określony budynek, jakiś oddział i taka bomba jak W-54 potrafi taki cel unicestwić, ale nie tylko. Potrafiłoby unicestwić całą bazę wojskową, lotnisko, czy sprawić, że cała kolumna wojskowa zniknie. Taktyczna głowica może wówczas mieć moc i 100 kiloton. Po detonacji zniknęłoby Okęcie, w mgnieniu oka, a w okalających dzielnicach wiele budynków by runęło. Jeśli chodzi o to, jaką formę taka bomba może przyjąć, to jest kilka opcji. Trafiają do rakiet, torped, mogą być zrzucone w postaci bomby albo umieszczone w ziemi w charakterze miny. Potrafią także trafić do min morskich. Ich wielkość potrafi być przeróżna. Najbardziej minimalistyczne wersje potrafią zmieścić się w plecaku, a równie dobrze mogą zostać wystrzelone ze stacjonarnej wyrzutni. Tu przykładem może być projekt M388 Davy Crockett. Prototyp tej nietuzinkowej broni trafił na poligon w 1956 roku. W praktyce była to bomba atomowa ważąca niemalże 40 kg. Stany Zjednoczone miały do lat 70. XX wieku do dyspozycji ich ponad 2000 sztuk, gdzie mogły one zostać odpalone dzięki stosunkowo niewielkiej wyrzutni bezodrzutowej. Omawianie taktycznej broni nuklearnej byłoby niekompletne, jeśli by nie wspomnieć o bombach neutronowych. Jest to kolejny przykład broni atomowej o stosunkowo małej mocy, gdzie należy zaznaczyć, że tego typu broń modyfikuje nieco koncepcję tego, jak wykorzystuje się standardowo broń atomową. Bo, rozpatrując przypadek bomby neutronowej, nie należy skupiać się na samym wybuchu, bo wybuch nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczenie bomby neutronowej jest zupełnie inne. W tym przypadku wykorzystywana jest do maksimum inna właściwość materiału rozszczepialnego, a mianowicie promieniotwórczość. Wiadomo o tym, jak niebezpieczny może być rdzeń bomby atomowej dzięki egzemplarzowi, który nie eksplodował. Zdołali się na ten temat jako pierwsi przekonać Amerykanie, którzy jeszcze w 1945 roku opracowali coś, co przeszło do historii pod mianem demonicznego rdzenia. A ten demoniczny rdzeń był kulą plutonu, która została stworzona podczas projektu Manhattan. Praktycznie rzecz biorąc, mamy tutaj do czynienia z dwustopniową bombą termonuklearną, której głównym zadaniem jest zmaksymalizowanie procesu wydzielania promieniowania neutronowego. Jeśli weźmiemy klasyczną broń atomową, to jej promieniowanie neutronowe wynosi 5% całej energii wybuchu. W przypadku bomby neutronowej mamy do czynienia ze znaczną większą, ośmiokrotnie większą wartością, sięgającą niemalże 40%. W efekcie, jeśli przyjrzeć się promieniowi rażenia, to na skutek działania broni neutronowej wszystko zostaje wysoce napromieniowane i każdy, który znajdzie się w polu rażenia, zostanie napromieniowany. Jeśli rozpatrywać bombę o mocy 1 kilotony, to zasięg obejmie teren o promieniu 2 km. W ciągu 24 godzin na chorobę popromienną umrą wszyscy w promieniu do 900 metrów. Z kolei pozostali przeżyją raptem do kilku tygodni dłużej. Jest także inne zastosowanie bomb neutronowych. Doskonale sprawdzają się jako broń przeciwrakietowa skierowana na inne głowice. W przypadku nastąpienia wybuchu bomby neutronowej nieopodal innego rdzenia z materiałem rozszczepialnym, to dzięki procesowi wyrzutu sporej ilości neutronów dochodzi do wywołania reakcji łańcuchowej. Tym sposobem, zanim broń trafi w cel, dojdzie do kolejnej eksplozji. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam. We'll be right back.